Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. W szóstą niedzielę po Wielkanocy słyszymy w świątyniach obszerny fragment z 9 rozdziału Ewangelii według Jana. Jest to zajmująca opowieść o uzdrowieniu człowieka ślepego od urodzenia. Zestawienie tego tekstu z poprzednimi, z 7 i 8 rozdziałem księgi, wskazuje na czas i miejsce tego cudu. Zdarzyło się to podczas święta namiotów, na które Chrystus wraz z uczniami przybył z Galilei do Jerozolimy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światłość życia. Oznajmił on ku zdumieniu faryzeuszy. Jego nauczanie w świątyni, objawienie się jako posłanego bezpośrednio przez Boga Ojca, a także wielkoduszność w stosunku do kobiety pojmanej na cudzołóstwie, wzbudziło szereg kontrowersji oraz gniew ze strony kapłanów i znawców Pisma. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Gdy ją opuścił, nieopodal od świątyni ujrzał pewnego człowieka ślepego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym, on czy jego rodzice? Zgodnie z ówczesnym powszechnym przekonaniem, choroby i cierpienia traktowali oni jako karę za grzech. Obecność kaleki prowokuje ciekawą dyskusję na temat, który w Starym Testamencie ukazany jest w dwóch aspektach. Dlaczego cierpi niewinny człowiek, a także dlaczego dzieci karane są za grzechy rodziców. Zatem pytanie, kto zgrzeszył, było jak najbardziej na miejscu. Znawcy Pisma i faryzeusze również uważali, że cierpienia muszą być konsekwencją jakiegoś grzechu. Jednak pytanie, kto zgrzeszył, zawierało w sobie pewien brak logiki. Gdyby bowiem ślepota od urodzenia była konsekwencją osobistego grzechu, to ten człowiek musiałby zgrzeszyć jeszcze przed narodzeniem, czyli w łonie matki. Jednakże ku niemałemu zdziwieniu obecnych Jezus uciął te domysły i odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby na nim objawiły się sprawy Boże. Ewangelista podkreślił, że to nie człowiek jako pierwszy zauważył Boga, ale Bóg człowieka. Termin pewien człowiek i brak imienia czynią tego ślepca przedstawicielem całej ludzkości. Ślepota jest w świetle Pisma Świętego uniwersalnym stanem tych, którzy pozostają w ciemnościach, którzy kroczą drogą ku zatraceniu, bywają pełni obłudy i fałszywej oceny rzeczywistości. Jezus Chrystus definitywnie odrzuca postrzeganie cierpień wyłącznie jako skutek grzechu, lecz raczej potwierdza nauczanie niektórych proroków, że Bóg nie karze dzieci za grzechy rodziców. W tych dniach nie będą już więcej mówić: ojcowie jedli cierpkie jagody, a synom zdrętwiały zęby. Lecz każdy umrze za swoje własne grzechy, czytamy u proroka Jeremiasza. Umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła, pisał prorok Ezechiel. Bywają cierpienia niezawinione przez człowieka. Przykładem tego jest pokutujący sługa Jahwe w księdze proroka Izajasza. Cierpienia mogą być okazją, aby poznać Boga, który wedle Izajasza: on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich, pisał prorok Izajasz. Ponieważ współcześnie ludzie nie rozumieją sensu cierpień, jak nie rozumieli męki Chrystusa nawet apostołowie, ten aspekt niezawinionych cierpień jest nadzwyczaj ważny. Ten, kto przez chrzest staje się dziecięciem Bożym, nie może nie rozumieć sensu cierpień i krzyża. Ślepym jest każdy, kto problem cierpień rozpatruje wyłącznie w kategoriach kary za cudze grzechy, kto nie dostrzega prawdy o swoich własnych grzechach, kto próbuje wyśmiać i zlekceważyć uwagi na temat swych przywar, bo burzą one wysokie mniemanie o sobie, jakie cechowało faryzeuszy. Ten, komu Chrystus otworzył oczy, akceptuje krzyż i swoje kalectwo jak uprzywilejowany wymiar spotkania z Bogiem. Rozumie on głęboki sens nieszczęścia, którego dosięgło. Uzdrowiony ślepiec zaczyna mówić prawdę o Chrystusie. Paradoksalnie akurat presja ze strony znawców Pisma umacnia jego wiarę i służy głębszemu poznaniu swego dobroczyńcy Jezusa Chrystusa, światła życia. On jest dla niego odpowiedzią na pytanie o prawdę, dobro, sens cierpień, śmierć i życie wieczne. Ten, któremu Chrystus otworzył oczy, zaczyna żyć życiem, o którym pisze apostoł Piotr. Dlatego też właśnie, wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. Gdy bowiem będziecie je mieli i to w obfitości, nie uczynią was one bezczynnymi ani bezowocnymi przy poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Komu bowiem ich brak, jest ślepym, krótkowidzem i zapomniał o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechów, pisał apostoł Piotr w swoim drugim liście. Bracia i siostry, zwróćmy uwagę także na inny aspekt opowiadania o uzdrowieniu niewidomego, duchową ślepotę ukrytą w fizycznym upośledzeniu. Owładnięty nią człowiek nie zna prawdy o sobie samym, nie odróżnia prawdy o Bogu od swojego wyobrażenia o Nim, nie zna swego powołania. Na przykładzie faryzeuszy widzimy, że przyczyną ich ślepoty był grzech pychy. O tym, mając także na myśli zarozumialstwo Żydów wobec pogan, z niemałą dozą ironii pisał apostoł Paweł. Jeżeli jednak ty dumnie nazywasz siebie Żydem, całkowicie zdajesz się na prawo, chlubisz się Bogiem, pouczony prawem znasz Jego wolę i umiesz rozpoznać, co lepsze, a jesteś przeświadczony, żeś przewodnikiem ślepych, światłością dla tych, którzy są w ciemności, wychowawcą nieumiejętnych, nauczycielem prostaczków, mającym w prawie wyraz wszelkiej wiedzy i prawdy. Ty, który uczysz drugich, sam siebie nie uczysz. Głosisz, że nie wolno kraść, a kradniesz. Mówiąc, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz. Który brzydzisz się bożkami, okradasz świątynię. Ty, który chlubisz się prawem, przez przekraczanie prawa znieważasz Boga, pisał apostoł Paweł w liście do Rzymian. Duchowa ślepota dotyczy nie tylko tych, którzy przygotowują się do chrztu i proszą o dar oświecenia i przejrzenia na oczy. Może ona dopaść także ochrzczonych. o czym świadczy tekst Księgi Objawienia, tak zwany list do cerkwi w Laodycei. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. Pełny tekst od 13 do 22 wiersza wskazują główne symptomy tego zaślepienia. Przede wszystkim jest to absolutna nieświadomość swego stanu, aż do zaprzeczenia wszystkim objawom kalectwa. Jest to nieprzyjęcie do wiadomości swych słabości, zaślepienie iluzoryczną wartością bogactwa, znaczenia i sławy, jak również swojej racji. Następnie idzie pewność siebie i zarozumialstwo wraz z obojętnością wobec Bożych spraw. Boże sprawy, dosłownie Boże działanie, to sformułowanie użyte przez Ewangelistę Jana trzykrotnie. W 4 i 5 wierszach czytamy: potrzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem w świecie, ja jestem światłością świata. W kontekście eucharystycznej mowy Chrystus tłumaczy, na tym polega zamierzone przez Boga dzieło, abyście uwierzyli w tego, którego On posłał. Bóg chce obdarzyć człowieka łaską wiary. Na tym polega sens jego działania. Osiągnięcie tego celu widzimy na przykładzie uzdrowionego ślepca, który oświadczył: wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Całą swoją misję Chrystus sprowadza do pełnienia woli Ojca. Dzień jest to czas działalności Jezusa, natomiast noc to metafora odrzucenia Zbawiciela. Kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Noc to także stan, kiedy człowiek nie wie, dokąd zmierza. Jest to również czas ciemności, jaka towarzyszy złym uczynkom. Chrystus utożsamia się ze światłem, które rozprasza ciemności. Jest w tym także aluzja do święta namiotów, kiedy miasto oświetlano pochodniami. Jednak tym prawdziwym światłem jest sam Jezus Chrystus. Aby posiąść to światło, potrzebne jest osobiste zjednoczenie z Chrystusem, wiara w światło, bo sam On jest światłem. Tych, którzy widzieli materialne światło, wiódł ślepiec, który widział światło ducha, a w tej ciemności prowadzili go ci, których oczy były otwarte, lecz w swych duszach pozostawali oni niewidomymi. Ślepiec obmył błoto ze swych oczu i ujrzał wprawdzie samego siebie. Pozostali także niejako obmyli zaślepienie swoich serc i analizowali samych siebie. Tak więc, otwierając oczy jednego niewidomego, Jezus Chrystus tajemnie otworzył oczy innym ślepcom. Ujrzeli oni w nauczycielu z Nazaretu prawdziwego Zbawcę, uwierzyli w Niego i wyznali swą wiarę. Bracia i siostry, ewangeliczne czytanie bieżącej 6 niedzieli po Wielkanocy w największym stopniu potwierdza nie tyle wartość fizycznego, co duchowego wzroku. Najwięcej pomyłek dopuszczamy wówczas, kiedy nie patrzymy głębiej na istotę sprawy, lecz oceniamy ludzi i zjawiska niejako na oko. Jednak wygląd zewnętrzny i ludzkie wrażenia bywają mylne. Maska uśmiechu, uprzejmości i doskonałych manier częstokroć jest przykrywką dla podłego człowieka i nikczemnego serca. Z drugiej strony niewyszukana prostota, nieśmiałość i skromność mogą skrywać dobrego i wartościowego człowieka. Faryzeuszom zdawało się, że wszystko widzą i wiedzą najlepiej. Jednak usłyszeli: gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: widzimy, grzech wasz trwa nadal. W świetle Ewangelii o ślepcu przed wszystkimi nami z całą wyrazistością powinno powstać pytanie: a jak ja wyznaję moją wiarę? Kiedy są u nas problemy z tym, to prawdopodobnie nadal jesteśmy ślepi albo popadliśmy w ślepotę jak chrześcijanie z Laodycei. Trzeba więc nam prosić Jezusa Chrystusa, aby położył nam błoto na oczy i posłał obmyć się. Trzeba nam obowiązkowo przedsięwziąć konkretne kroki i wedle przykładu ewangelicznego ślepca niestrudzenie modlić się i wołać, aby Bóg zlitował się i nad nami. Amin.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.